Witam serdecznie Was wszystkich. Witam serdecznie Was wszystkich tutaj, pielgrzymujących, i tych od początku, i tych na późniejszych etapach, i tych dzisiaj. I cieszę się, że chociaż krótko mogę być pośród Was i z Wami, chociaż duchowo towarzyszyłem Waszej pielgrzymce i Waszej codzienności. Żyjemy, kochani, jakby nie patrzeć, pięknym i czasie, i myśląc o życiu, świecie, choć jest zapewne niełatwym z różnych względów. Zresztą każdy czas ma swoje wezwania. Pięknym, bo jest pielgrzymka. Nie każdym było dane iść na pielgrzymkę z różnych względów. Myśląc o czasie przeżywania i o tej codzienności w ramach różnych prac i zadań, obowiązków życia naszego, żyjemy w pięknym czasie, albowiem obdarzeni jesteśmy i możemy korzystać z wolności. Różnie to wygląda w życiu naszym. Czasami wolność staje się dowolnością. Żyjemy w pięknym czasie, albowiem można powiedzieć, że wiele się dzieje w ramach życia naszego. Wiele dobra, ale też wiele różnych innych trudnych sytuacji, choćby tych zewnętrznych, jak pandemia. Od ponad 2 lat, jak obecna sytuacja w Ukrainie, która jest nie tylko trudna dla Ukrainy, dla niej szczególna, ale też dla życia świata, dla tego wszystkiego, co w jakimś sensie czy sposób po II wojnie światowej zostało poukładane, teraz jakby na nowo bywa rozgrzewane w różnych wymiarach. Żyjemy w pięknym czasie, albowiem żyjemy. Zostaliśmy obdarzeni darem życia. Ale też mamy świadomość, że wiele jak gdyby różnych naporów tego świata, pięknego świata, ale człowiek niestety często w tym świecie manipuluje, jest również naszym udziałem. Dzisiaj tak bardzo wnika życie nasze, to co dzisiaj mówiłem o rodzinie, a tak bardzo ideologia genderyzmu zagraża tej rodzinie. W czasie wizyty biskupów polskich ad limina na jesieni ubiegłego roku papież Franciszek właśnie wymienił genderyzm jako taką pierwszą, zasadniczą, zagrażającą dziś człowiekowi, jego życiu kwestię. Ale również jest wiele izmów, to czasami mówimy, które gdzieś tam mieszają w głowach naszym i świecie. Czy to relatywizm, czy to indywidualizm, czy konsumpcjonizm, czy laicyzm. Mówię, wolność jest piękną sprawą, ale człowiek czasami nie umie i nie potrafi, albo też nie korzysta z tego daru wolności. To wszystko sprawia, że doświadczamy tego życia i tego świata w różnych wymiarach, bo nikt z nas nie żyje sam, nawet jeżeli ma swoje mieszkanie. Żyjemy we wspólnotach. Życie nasze jest wspólnotowe, bo do wspólnoty stworzył nas dobry Pan Bóg. Ale w ramach wspólnoty właśnie nie zawsze wspólnota jest wspólnotą. Są tak wiele problemów życia naszego i człowieczeństwa naszego. I to wszystko ma wpływ zarówno na nasze życie indywidualne, jak i też na życie wspólnotowe, na życie Kościoła jako wspólnoty. Dzisiaj wszelkie autorytety są podważane, są negowane. Nie tylko Kościoła, czy ludzi Kościoła, ale wszelkie. Również i normy moralne, które tak bardzo subiektywnie, co niektórzy traktują, przekazania dekalogu. A wówczas można powiedzieć, że życie wiarą to spojrzenie człowieka, które było kiedyś, które Pan Bóg zakorzenił i dał człowiekowi, to spojrzenie, które dotykało celu, kierunku życia, nieba, życia wiecznego, w jakim sensie pośród nas zanika. Stąd różne kryzysy, zarówno serca człowieka, jak i też, to często mówimy, kryzys Kościoła w aspekcie praktyk religijnych, korzystania z sakramentów świętych, czy dzisiaj, patrząc na życie ludzi młodych w aspekcie wypisywania się z lekcji religii, kiedy się idzie na skróty, nie oskarżając nikogo, kiedy patrzy się tylko w aspekcie czy czasowym, czy jakichś innych ułatwień. Wiadomo, człowiek jest wygodny w ramach wielu swoich decyzji, w ramach wielu swoich działań. Kiedy wyprowadzałem was na pielgrzymkę, wspomniałem, iż przed 2 laty prosiłem pątników o modlitwę o nasze eucharystyczne uzdrowienie. Był to bowiem czas pandemii, czas zamknięcia, czas dyspensy, zwłaszcza od Eucharystii. I co niektórzy tę dyspensę rozciągali tak bardzo mocno, nawet również i do dzisiaj, pielęgnując właśnie to, co nie zawsze w życiu człowieka jest wskazane, albo nie zawsze te okoliczności, o których w chwilach trudnych zaistnieją, dyspensujemy się od wielu rzeczy. Rok temu prosiłem przed rokiem o moralne uzdrowienie w oparciu o 10 przekazań Bożych, a w tym roku, jak wspomniałem, prosiłem o duchowe uzdrowienie, abyśmy na drogach naszego życia nie zagubili daru wiary, abyśmy umieli i potrafili właśnie spoglądać na to nasze życie w tym duchu takim religijnym, abyśmy przede wszystkim umieli i potrafili dostrzegać obecność Jezusa na drodze naszego życia. Że wiara jest spotkanie z Jezusem, osobistym spotkaniem, osoby z osobą. Że trzeba, jeśli myślę poważnie o życiu, o pielgrzymowaniu, powierzyć, zawierzyć się Chrystusowi, zaufać Mu, dostrzec, jaki On ma plan na moje życie. Dostrzec, że On jest tym, który pragnie być przewodnikiem, pragnie być przyjacielem, zbawicielem i Panem mojego życia. Za rok kolejne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, akurat w czasie trwania naszej pielgrzymki, od 1 do 6 sierpnia, parę dni wcześniej, w ramach spotkań diecezjalnych w Portugalii. Hasłem pielgrzymki lizbońskiej są słowa: Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Myślę, że zarówno to hasło przed chwilą wspomniane, jak i nasze hasło posłani w pokoju Chrystusa, to słowa, które nas mobilizują, które ukazują, że jak ważne jest świadectwo życia, jak ważne jest nasze relacje i z Bogiem, i z człowiekiem. Są zawsze zaproszeniem do naśladowania, abyśmy życia po prostu nie przespali, nie zagubili się w tym życiu. Dlatego trzeba wstać, trzeba iść. Nie tylko iść, by iść, ale właśnie jeśli człowiek jest posłany z Chrystusem, swoim życiem głosić Chrystusa, przypominać o kierunku i celu życia, pielgrzymowania, o zbawieniu człowieka, które się kiedyś dokonało i które mamy szansę, aby w tym Bożym zbawieniu chwale nieba zaistnieć. Uważam, że pielgrzymka, między innymi pielgrzymka, jest okazją do tego, by Boża łaska, by radość bycia we wspólnocie, pomimo wszystkich trudów, niedogodnień, pozwoliła nam właśnie, abyśmy byli rzeczywiście posłani w pokoju Chrystusa. Abyśmy jak Maryja wstali, wybrali się i szli z pośpiechem, nie tyle myśląc o szybkości, ale myśląc o tym, iż miłość, jeśli jest miłością, wiara, jeśli jest wiarą, właśnie domaga się tego swoistego pośpiechu, by się dzielić, by otwierać swoje serce. W ramach pielgrzymki pewnie każdego dnia podejmowaliście różne tematy konferencyjne. Pragnę ja kilka słów w aspekcie wiary, która jest cnotą teologiczną, darem Bożym wraz z nadzieją i miłością do was tutaj skierować. Zatytułowałem te kilka słów cnota, która czyni człowieka dobrym. Kiedy święty Paweł w swoich listach nadmienia, mówi, iż przez chrzest staliśmy się nowym stworzeniem, przeoblekliśmy się w Chrystusa, mówiąc o nowym życiu, mówi tym samym o cnotach. Mówi o chrześcijaninie, który stając się nowym człowiekiem, prowadzi życie cnotliwe. Mówi o cierpliwości, o pokorze, o dobroci, o miłosierdziu. Można by pytać, co to ma wspólnego owe cnoty, jeśli byśmy tak określili, ludzkie, naturalne, z cnotami bożymi, z wiarą, nadzieją i miłość. W jakiej relacji, w jakim stosunku są one wzajemnie do siebie? Zacznijmy może najpierw od może dziwnego tematu, a mianowicie od namiętności. Szeroko oczywiście pojętej. Znamy w życiu naszym zagrożenia płynące właśnie z namiętności. Jej siłę, zarówno tę negatywną, jak i też od drugiej strony patrząc pozytywną. Mamy świadomość, że namiętności należy, tak powiem, okiełznać, panować nad nimi. Powiem, kiedy pozostają nieokiełznane, mogą mieć oddziaływanie niszczące na życie nasze, stawać się gwałtowne, czasami również nieludzkie. Bo ten, kto nie ma żadnych zahamowań, jest nieposkromiony, czy to w konsumpcji, w jedzeniu, w piciu, w gonitwach za przyjemnościami seksualnymi, w dążeniu do uznania i różnych zaszczytów, do sławy, do władzy, do sukcesu. Temu po prostu można powiedzieć, że jakby coś brakuje w ramach pełni człowieczeństwa, w byciu człowiekiem, stawaniu się człowiekiem. Jeśli ktoś nie ma zahamowań, jego życie, przynajmniej my patrząc zewnętrznie, uważamy, że jest nieudane. Tak samo jeśli ktoś cofa się ze strachem przed każdą trudnością, nie podejmuje wezwania, albo jak gdyby ulega takim czy innym nurtom tego świata, dopasowuje się do danej sytuacji, nie tylko, temu również jakby czegoś brakuje w tym wymiarze człowieczeństwa i stawaniu się człowiekiem. Podobnie jest jak w sytuacji, kiedy ktoś szybko wpada w gniew, kiedy daje się ponosić złości tego, kto pozwala, aby kierowały nim namiętności. Jego życie zapewne jest trudnym życiem. Życiem, które w ramach człowieczeństwa można w jakimś sensie szybko i często zagubić. Wszelkie wybuchy, czy to gniewu, czy złości, mówimy, że są wadami, ale także często jakimiś chronicznymi pragnieniami uznania i pochwał. I te wady czasami stają się przyzwyczajeniami, które potrafią niekiedy utwierdzać się tak głęboko, jak swoiste koleiny na drodze, z których trudno jest niekiedy wyjechać samochodem. Może nasz wózek pielgrzymkowy ma trochę łatwiejsze zadanie w ramach kolei, bo wąskie koła i siły pociągowe są inne. Ale w ramach samochodu bywa to czasami, ktoś, kto prowadzi samochody, ma tego świadomość. Wady są właśnie takimi, można powiedzieć, koleinami, które nas zatrzymują na drodze naszego życia. Prowadzą na manowce. Są złymi nawykami, którym przeciwstawiają się dobre przyzwyczajenia. Dobre przyzwyczajenia nazywane cnotami. Pewnie to słowo cnota w naszych wymiarach tak bardzo dzisiejszego świata i życia jest bardzo zawężone. Tak bardzo można powiedzieć, że nie jest w modzie. Czasami stanowi przedmiot drwin, pośmiewiska, uśmiechów. Ale jeżeli spojrzymy choćby głębiej wstecz, spojrzymy na historię, nawet dalej myśląc o tej historii przed Chrystusem, przed chrześcijańskich filozofów, na ich zachwyt, kiedy mówili o cnotach, możemy być pod wrażeniem, jak właśnie Platon, czy Arystoteles, czy inni pogańscy filozofowie IV wieku przed Chrystusem, nie tylko, ukazują i dają za wzór człowieka, który umie się opanować, który umie pokierować swoimi namiętnościami. Człowieka, który jest wewnętrznie uporządkowany. I to nie tylko przez chwilę, w danym momencie, w jakiejś sytuacji trudnej, ale przez całe swoje życie. Bo takie właśnie cechy nazywamy cnotami. I o nich chcę, przynajmniej na początku, trochę pomówić, o tych zwykłych naszych ludzkich cnotach. Później przejść do cnót chrześcijańskich, do wiary, nadziei, miłości i do ich wzajemnej relacji. Najprostszą definicję cnoty, jaką poznałem, przeczytałem u świętego Tomasza z Akwinu, który był jednym z największych mistrzów zajmujących się tym zagadnieniem i ważną część swojego obszernego dzieła poświęcił dokładnej analizie ludzkich postaw. I mówi bardzo prosto. Cnotą jest to, co czyni człowieka, który ją posiada, dobrym. Cnotą jest to, co czyni człowieka, który ją posiada, dobrym. W języku łacińskim to bardzo skrótowo to jest ujęte quae bonum facit habentem. Cnota czyni dobrym tego, kto ją posiada. Dobrym człowiekiem nie jest ten, który tu czy tam coś dobrego zrobi, uczyni, czy też zachowa się prawidłowo, ale ten, kto jest dobry. Czy umiemy być dobrzy? Dawni pogańscy mistrzowie, przekonani, że poprzez cnoty zostają wpojone nam pewne postawy, które czynią nas naprawdę dobrymi, na ten temat wspominają. Przyjrzyjmy się trochę nieco bliżej tym wspomnieniom czy tym dywagacjom. Otóż pokazują nam, że cnoty są pojęciem bardzo szerokim. Mówią, że istnieją cnoty moralne, że istnieją cnoty rozumowe, ale też ukazują, mówią o cnotach praktycznych, tak zwane sprawności, powiedzielibyśmy dzisiaj rzemieślnicze. Między innymi właśnie Arystoteles sięga chętnie do przykładu rzemieślnika. Stolarz, który wyuczył się rzemiosła, najpierw jako uczeń, potem czeladnik, wreszcie mistrz, po prostu zna swój zawód. Wszedł mu ten zawód jakby niejako w krew. Piekarz, który jest biegły w swoim fachu, poznał go w czasie długich lat swojej pracy. I to jest właśnie doświadczenie, które czyni mistrza. Każdy z nich jest mistrzem w swoim zawodzie. Jakby praca, byśmy powiedzieli, że idzie im gładko. Jeśli na miejscu piekarza postawiliśmy przysłowiowego laika, nie otrzymamy dobrego chleba. Ktoś, kto nie jest stolarzem, nie stworzy mistrzowskiego dzieła. Ale dla tego, kto wyuczył się owego swojego rzemiosła, ta praca jakby staje się jego drugą naturą. Mimo całego wysiłku, jaki jest związany z pracą, ta praca sprawia mu, temu, który ją wykonuje, taką wewnętrzną radość, że coś dobrego czyni, że to dobro jest piękne, że to dobro, nawet jeśli przy tym jest jakiś trud pracy, zawsze jest, ale czyni to jakby z taką lekkością, wyuczoną, wypracowaną. I cieszy się, że dane dzieło jest gotowe, że jest udane. Pamiętam kiedyś kamieniarza, z którym oglądałem w jednym kościele płytę nagrobną, gotycką. Stanął przed tym kamieniem pełen podziwu. Ja owszem widziałem tę płytę, no ale płyta jak płyta. On zachwycał się, może nie tyle nawet tą płytą, zachwycał się, ponieważ widział co musiał umieć dany człowiek, dany mistrz, twórca tej płyty nagrobnej. Mówimy czasami ćwiczenie czyni mistrza. Jeśli ktoś nabył jakąś sprawność, niezależnie z jakiej dziedziny, ale też przez dłuższy czas nie wykonuje jej, może stać się i stopniowo będzie owa sprawność po prostu w jakimś sensie zanikać. Samo mamy tego świadomość, odnosi się choćby do wyuczonych języków, których kiedyś się nauczyliśmy, ale z braku możliwości praktykowania, korzystania, jeśli się nie używa, w jakim sensie przynajmniej częściowo ulegają zapomnieniu. Podobnie jest, czy to z instrumentem muzycznym, na którym się nie grało przez wiele lat. Bo wszystkie sprawności człowiek nabywa poprzez pracę, ale również zanikają, kiedy tej pracy nie ma. Żeby być mistrzem, czy to w rzemiośle, czy w innej dziedzinie, czy technicznej, artystycznej, trzeba po prostu wiele ćwiczyć i stale nad tym pracować. Pomyślmy choćby o, chociaż nie jest to codzienność nasza, o pilotach samolotu. Taką umiejętność skłania go do działania, tego, który tę sprawność nabył, do praktykowania. Tak samo kto umie dobrze grać na pianinie, czy innym instrumencie, czy to siada po prostu chętnie, używa tegoż instrumentu. Być może z czasem po to, aby niekiedy zrobić wrażenie, ale najczęściej, aby samemu doświadczyć radości płynącej z danej gry. Koniecnota jako zdolność, jak mówiłem, jest sprawnością. Jest sprawnością nabytą przez ćwiczenie. Jest pewną umiejętnością, która staje się jakby drugą naturą człowieka, która uzdalnia i skłania do jakiegoś określonego postępowania. I odczuwamy z tego powodu radość. Święty Tomasz mówi nawet, że wykonywanie tego, co umiemy, sprawia radość i przyjemność. Wiemy jednak, że wszelkie umiejętności, o których była tutaj przed chwilą mowa, czy w ramach dziedziny artystycznej, czy technicznej, czy rzemieślniczej, sprawiają, że ktoś będzie dobrym piekarzem, dobrym pilotem, informatykiem, ale niekoniecznie od razu będzie dobrym człowiekiem. Czego potrzeba, by być dobrym człowiekiem? Ani do pełni człowieczeństwa jeszcze przynależy nasze staranie o rozwój, o kształtowanie właśnie nie tylko tych wszelkich zdolności, talentów, które posiadamy, ale kształtowanie całego człowieka, kształtowanie naszej osobowości, naszych moralnych i ludzkich cech. I cnoty powinny sprawić, aby człowiek był właśnie w pełni zintegrowany i tym samym stawał się człowiekiem szczęśliwym. Możemy pytać, jak to się dzieje? Jak możemy uporządkować swoje życie? Jak można stać się dobrym człowiekiem? Czy człowiek nie jest z natury dobry? Przecież Pan Bóg stworzył go. Z miłości tworzył go jako dobro. Czy nie należy tym samym pozwolić, choćby na przykład dzieciom, po prostu spokojnie wzrastać, rozwijać się? Istnieją w tego rodzaju sytuacjach różne opinie, punkty widzenia, które w ciągu kilkunastu, już może nawet kilkudziesięciu lat były niekiedy praktykowane, często były przeciwstawne, ale się też wydaje, że wiele z nich się przeżyło, że przez życie zostały obalone. Jedną z tych opinii jest, aby wychowywać bez autorytetów. Zwłaszcza w latach mojego dzieciństwa, miało to początek, może nie od razu w Polsce, w latach 60., 70., wychodziło się z założenia, że człowiek jest z natury dobry, więc trzeba pozwolić mu wzrastać. I wszystko, co go hamuje, ogranicza, przeszkadza w jego rozwoju, wygląda jak przymus. Należy unikać, żeby mógł się swobodnie rozwijać. Przypuszczam, że wielu rodziców wie, że rezultat takiego wychowania raczej braku wychowania, bywał w końcu często katastrofalny. Bo dzieci, owszem, nie potrzebują wychowania autorytarnego, ale potrzebują autorytetów i potrzebują formacji. Tak samo podobnie jak my. Myślę, że każdy z nas, i biskup, i kapłan, każdy również człowiek dorosły, potrzebujemy ściśle wyznaczonych granic. Potrzebujemy umiejętności przeciwstawiania się, zwłaszcza złym skłonnościom. I jest to jakby podstawowy błąd wychowania, tego wychowania bez autorytetów, kiedy brakuje jak gdyby tej walki, czy też odrzucania tych dróg, które mogą sprawić, albo nie tylko tych dróg, które puszczenie, że tak powiem, samopas drugiego człowieka. Obojętnie, czy to jest to dziecko, czy to jest człowiek dorosły, bez wskazywania pewnych właśnie granic i pewnych sytuacji, które pozwolą mu pełniej korzystać z życia i z tego daru wolności. Bo człowiek, by wzrastać, potrzebuje doświadczyć właśnie granic. Antywychowanie, jakim było wychowanie bez autorytetów, nie traktuje po prostu dziecka poważnie. Nie wystarczy, że rodzice, wychowawcy pozostawią dziecko, pozostawią jego popędom, uczuciom, żądzy, humorom, bo to może skończyć się bardzo źle. I też inne, jakby droga postępowania, dochodzenia do pełni człowieczeństwa, to wychowanie do rozwoju poprzez wychowanie autorytarne, które uważało wychowanie do cnoty za swoisty rodzaj tresury, jeśli można tak wyrazić. Pamiętam kiedyś, dawno już zresztą, wypowiedź jednego ojca: do 16 lat należy dzieci tresować. Oczywiście pewnie to była jakaś taka trochę przenośnia w jego spojrzeniu, ale ten punkt widzenia, tak samo jak i poprzedni, wychowanie bez autorytetów, to nie jest chyba właściwym kierunkiem, myśląc o dojrzewaniu, o wzroście każdego człowieka. Jeśli byśmy zastosowali właśnie tę tresurę, w cudzysłowie ujmując, wbijaniem dzieciom do głowy, wyuczaniu ich pewnych prawidłowych odruchów, to tak jak przypomnijmy sobie eksperyment z psem rosyjskiego fizjologa Pawłowa jeszcze przed II wojną światową, kiedy to przed karmieniem psa dzwonił dzwonek. Potem stwierdzono, że temu psu ślinia ciekła z pyska na sam dźwięk dzwonka, nawet wtedy, kiedy nie było jedzenia. Taki wyuczony odruch nazwano później odruchem Pawłowa. Ale czy cnoty są wyuczonymi odruchami? Czy są to zachowania i wyobrażenia o poprawności, które nam wpojono? Zapewne byłaby to karykatura cnoty. Oczywiście cnoty pozwalają i powstają wskutek powtarzania jakiejś dobrej czynności. Przypomnijmy sobie choćby, nie tylko pewnie z dzieciństwa, na niektórych jeszcze i w późniejszym wieku, kiedy rodzice mówili: wyprostuj się, nie garb się, jak ty wyglądasz. To częste powtarzanie jakby czasami wchodziło człowiekowi czy dziecku w krew. Działa tutaj pewnie jakiś efekt przyzwyczajenia. I pewnie istnieją dobre przyzwyczajenia, których nie zaszkodzi sobie przyswoić. A niestety efektem przyzwyczajeń bywają też złe obyczaje. Jeśli nie w porę się ich zwalcza, utrwalają się coraz bardziej. Czy to plotkowanie, czy oczernianie może przerodzić się w przyzwyczajenie, w wadę. Gniew na przykład zakorzenia się wtedy, kiedy jest go coraz więcej, kiedy powtarza się bardzo często i nie jest zwalczany. Oczywiście między wadami i cnotami istnieje zasadnicza różnica. Nie są one wyuczonym dobrem lub złym sposobem zachowania, które istnieje na tej samej płaszczyźnie. Wady są zawsze jakimś brakiem w naszym człowieczeństwie. Cnoty nas budują. Wady nie powstają przez mozolne ćwiczenia, lecz przez ciągłe zaniedbanie, brak ćwiczeń. Z Cnoty powstają przez trudną i cierpliwą pracę. Wady, można powiedzieć, rosną jak plewy w zaniedbanym ogrodzie, a cnoty zaś, kiedy się je ciągle pielęgnuje, ochrania, podlewa, wzrastają. Cierpliwa, ustawiczna praca nad cnotami ma w sobie jakieś podobieństwo, owszem trochę może, ale oczywiście w cudzysłowie do pewnej tresury, ale jest nie tylko właśnie jakim zewnętrznym przyswajaniem sobie czegoś. Oczywiście, jeśli powtarzano nam w dzieciństwie setki razy powiedz dziękuję, stało się to jakby naszym efektem przyzwyczajenia. Nam też tutaj przypominają w ramach pielgrzymki, by dziękować za nocleg, za wszelkie dobro. Myślę, że nie jest to tylko kwestia przyzwyczajenia z potrzeby serca. Dużą pomoc stanowią formy wpojone nam kiedyś w dzieciństwie, że należy na przykład wstać, ustąpić miejsca starszej osobie, kłaniać się innym. I potrzebujemy takich, można powiedzieć, zewnętrznych pomocy, ponieważ jesteśmy zwykłymi ludźmi. I te wyuczone, dobre nawyki są, można powiedzieć, jak swoisty szkielet, który wszystko podtrzymuje i stanowi wielką pomoc w naszym życiu. Pewnie jest o wiele przyjemniej, kiedy jesteśmy dla siebie nawzajem mili, niż gdybyśmy nie panowali nad naszymi niekiedy swoistymi humorami. Mam nadzieję, że w pielgrzymce tak jest w aspekcie tego bycia miłym dla brata i siostry. Ale to bycie miłym nie jest, można powiedzieć, od razu cnotą, tylko jakimś dobrym przyzwyczajeniem. Bo cnoty są czymś więcej niż tylko owe dobre przyzwyczajenie. Cnoty są jakby wewnętrzną strukturą danej osoby. Nie są czymś nałożonym. Są wewnętrzną siłą twórczą, nie jakimś zewnętrznym gorsetem i przymusem, którego być może czasami człowiek potrzebuje. Cnoty są wewnętrzną naszą kondycją. Mają one wpływ nie tylko na nasze zewnętrzne zachowanie, ale po prostu na nasze życie, codzienność, nasz byt. One czynią nas dobrymi. Ale też należy zwrócić uwagę na coś ważnego, a mianowicie, że cnoty nigdy nie są czymś gotowym. Nie są czymś, co po prostu istnieje. Nie wykształcą się same. Jak na przykład ludzkie ciało, które rośnie według pewnego schematu w ramach lat, które nam przybywają. Cnoty, kochani, należy pielęgnować. Tkwią one, owszem, w naszej osobowości. Kiełkują w każdym człowieku jak zdolności, które należy rozwijać. Często wśród trudów, przezwyciężając pocie czoła. Ale jeśli się rozwiną, można powiedzieć, że zapanuje wiosna w naszym sercu. Nasze człowieczeństwo staje się piękne i dojrzałe. Wówczas można rzeczywiście prawdziwie kochać. A mówimy z tej pełni, człowiek może ofiarowywać, może dawać. Z innej strony, już małe dzieci mają dobre wyczucie sprawiedliwości. Reagują z wielką wrażliwością na niesprawiedliwą karę. Możemy sobie każdy z nas przypomnieć w życiu naszym, kiedy żeśmy, powiem, zostali, jeśli można tak wyrazić, obdarzeni karą, którą po prostu uważaliśmy za sprawiedliwą, za zasłużoną, żeśmy narozrabiali coś. Ale też pewnie czasami mogło się zdarzyć, że i dzisiaj to pewnie też pamiętamy, że były swoiście czasami kary niesprawiedliwe. Nie wpajamy jednak dzieciom tego wyraźnego poczucia sprawiedliwości, czy też niesprawiedliwości. Ono również kiełkuje samoistnie. Cnota sprawiedliwości powstaje przez pielęgnowanie poczucia sprawiedliwości. Wychowanie do życia cnotami oznacza pielęgnowanie zalążków, które są w nas. A decydujące dla wzrostu cnót jest, można by powiedzieć, wychowanie do samowychowania. Dlatego jest to niełatwa praca. Ale poczucie sprawiedliwości, aby ono stało się cnotą, dziecko po prostu musi być sprawiedliwe, a nie tylko reagować z wrażliwością, kiedy je spotka niesprawiedliwość. Musi samo się nauczyć, że czyn sprawiedliwego jest konieczny i prawidłowy. Oznacza to wspomnianej części swoistą walkę z samym sobą, przezwyciężanie siebie, ponieważ w każdym z nas istnieje z jednej strony skłonność do dobra, ale również i ta druga strona medalu, która gdzieś tam ciągnie, by iść na skróty. Dlatego ten zalążek będzie się rozwijał nie bez właśnie zmagań, bez trudów i bez walk. I wychowanie, które chce zrezygnować z tej walki, jak na przykład wspomniane wychowanie bez autorytetów, po prostu się nie powiedzie. Bez dyscypliny nie możemy przyswoić sobie sprawności, umiejętności. Każdy sportowiec potrzebuje bardzo dużo samoopanowania, samoprzezwyciężania, samodyscypliny, aby te talenty, które posiadają, umiejętności, rozwinąć i być tym samym zdolnym do pewnych osiągnięć, mówiąc o naszym pielgrzymowaniu. Tam, gdzie rozwój się powiedzie, gdzie rozwiną się zalążki snów, staną się one wówczas aktywnym źródłem ludzkiego dobrego postępowania. Kochani, w katechizmie jest piękna definicja cnoty, którą chciałbym dołączyć do tej sformułowanej przez świętego Tomasza z Akwinu. A mianowicie, cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Nie potrzeba zapewne za każdym razem w obliczu jakiejś nowej, trudnej decyzji, aby wybrać i czynić dobro. Albowiem cnota sprawia, że to czynienie dobra staje się jak gdyby swoistą naszą skłonnością. Widać to szczególnie wyraźnie w sytuacjach trudnych, dramatycznych, kiedy nie ma czasu, żeby się zastanowić, co mamy teraz czynić. Jeśli nie mogę nikogo zapytać o radę, muszę bowiem działać bardzo szybko, wtedy właśnie widać, czy mam trwałą i ugruntowaną skłonność do czynienia dobra. Wtedy dobro jakby wytryska ze mnie, jak ze źródła. Nawet nie tyle poprzez rozum, który gdzieś tam dywaguje, rozważa, ale po prostu z serca, spontanicznie i celnie. Aleksander Stołżenicyn w swoim dziele Archipelag Gułag, opisującym sowieckie łagry, zresztą sam był przez wiele lat w takim łagrze, postawił sobie na końcu pytanie, dlaczego byłem po tej stronie, a nie po tamtej? Dlaczego nie zostałem agentem KGB, tajnym urzędnikiem, czy też gnębicielem? I w sposób dobitny analizuje, jak do tego doszło. Wciąż pojawiały się, jak opisuje, małe rozstaje na drodze jego życia, z których prawie nieświadomie wybierał dobro. Wybierał to, co jest prawdziwym dobrem, nie będąc w mowie czasami nawet, jak pisze, świadomy znaczenia i doniosłości tych małych decyzji. A ta skłonność do dobra, którą nazywamy cnotą, uważał, że w jego sytuacji była ona rezultatem wychowania, czy też, jak mówił, pisał, przejął ją od babci. Ona pozwoliła mu w trudnych, dramatycznych momentach jego życia oprzeć się wszelkim pokusom i wybierać dobro. Fajnie, wiele naszych decyzji pochodzi z nie jakiegoś świadomego, zdecydowanego wyboru, ale swoistego, powiedziałbym nawet takiego instynktu. Bo jeśli posiadamy mocną i trwałą skłonność do dobra, którą nazywamy cnotą, wtedy nasze decyzje stają się spontaniczne, naturalne, jakby pochodzą z wnętrza, idą w prawidłowym, dobrym kierunku. Chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch obserwacjach. Wydaje mi się ciekawym. Ten, kto wyćwiczył się w cnotach, ma naturalne wyczucie dobra. Święty Tomasz posługuje się tutaj chętnie następującym przykładem, mianowicie sędzia może znać bardzo dobrze wszystkie ustawy, przestudiować problemy sprawiedliwości, ale osobiście być człowiekiem niesprawiedliwym. Być może na drodze teoretycznej wyda sprawiedliwy wyrok, ale to nie oznacza, że jest człowiekiem sprawiedliwym. I święty Tomasz przeciwstawia takiego sędziego prostemu człowiekowi, który nie zna się na gąszczu przepisów, nie studiował filozofii, prawa, teologii moralnej, ale ma jakby wykształcenie wewnętrzne, wewnętrzne poczucie sprawiedliwości. I przez czynienie dobra jakby rozwinął w sobie skłonność do tego, co sprawiedliwe, czyli rozwinął w sobie cnoty. I taki człowiek potrafi osądzić często sprawiedliwie niż jakikolwiek fachowiec z tej dziedziny przywołanego prawa, bowiem ma jakby lepsze wewnętrzne wyczucie, nosi w sobie cnotę sprawiedliwości. W katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że cnoty zapewniają łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Cnoty zapewniają łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Tak jak bowiem u dobrego rzemieślnika możemy zaobserwować, wspomniałem, pewną łatwość, pewność, radość w czasie pracy, tak też jest człowiekiem cnotliwym. Jeśli ktoś ma odpowiednio ukształtowaną osobowość, czyniąc dobro, nie będzie narzekał, nie będzie robił jakiejś ciepiętniczej miny, ale po prostu będzie wykonywał daną pracę, czy podejmie dane zagadnienie z pewnego rodzaju radością i często z jakąś wewnętrzną lekkością. Możemy to zaobserwować niekiedy u wielkich artystów. Mam tu w tej chwili na myśli jeden z filmów o Jehudim Menuhinie, sławnym amerykańskim wirtuozie, skrzypiec i dyrygencie, między innymi, bo że urodził się chyba w Ameryce, żył bardzo długo, przebywał w Anglii. Ostatnie 15 lat końca ubiegłego tysiąclecia między innymi prowadził, dyrygował Warszawską Orkiestrą Sinfonia Varsovia. I mówił, gdzieś tam opisywał, jak trudne było jego dzieciństwo, jak musiał ćwiczyć dzień w dzień, podczas gdy inne dzieci bawiły się na podwórku. Później jednak jego gra jakby płynęła z niesłychaną lekkością. Lekkością, która jest, jak wspomniałem, pewną jakby cechą cnoty. Kochani, puentując, zastanówmy się, co ma właściwie wspólnego właśnie to nasze mówienie o cnotach w aspekcie dobra, jeśli, jak odnosi się to do każdego człowieka. Bo przecież w ramach myśląc o naszej chrześcijańskiej cnotach teologicznych, o wierze, nadziei i miłości, bo przecież ukazują nie tylko dawne, ale pogańscy filozofowie czy inne kultury, religie, znają one takie spojrzenie na cnoty, które po prostu czynią człowieka w pełni człowiekiem. Czym więc, zapytajmy, czym szczególnym wyróżnia się cnota chrześcijańska, wiara i nadzieja i miłość? Wierzymy, że człowiek posiada nie tylko te zalążki, o których mówiliśmy, cnót naturalnych, ale poprzez chrzest zostały nam niejako jakby wszczepione zalążek cnót boskich. Że kryją się w nas właśnie nie tylko te cnoty naturalne, które czekają na rozwinięcie, ale jest w nas Boże życie. Jest wiara, nadzieja i miłość. I wierzymy, że poprzez chrzest, później przez inne sakramenty, otrzymujemy właśnie ten zalążek życia Bożego, który musi się w nas, powinien się w nas rozwijać i nas przemieniać. Jak pisze święty Paweł, jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Może jeszcze mała pomoc, aby widzieć tę sprawę trochę wyraźniej. Ojcowie Kościoła mówią, że człowiek został stworzony na obraz Boży i odnosi się to do każdego człowieka. To stanowi o jego godności. Nawet mimo jakichś największych wad, najcięższych przestępstw, człowiek nie traci tej godności, nie traci obrazu Boga w sobie. Czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Ojcowie Kościoła powtarzają, zostaliśmy wszyscy stworzeni na obraz Boży. Jesteśmy powołani, abyśmy upodabniali się do Boga. I dopiero w takiej mierze, w jakiej rozwinie się w nas ten obraz Boży, staniemy się podobni do Boga. Urzeczywistni się Jego obraz w nas. Kochani, wiara, nadzieja, miłość czynią nas podobnymi do Boga. Cnoty boskie, jak mówi nauka Kościoła, są darem i łaską. Nie mogę ich nabyć. Mogę tylko, jeśli je otrzymałem, rozwijać i pielęgnować. Rodzice wiedzą, że mogą i powinni żyć wiarą. Powinni wyjaśniać swoim dzieciom zasady wiary. Przekazywać tę wiarę dalej. Ale nie mogą tej wiary stworzyć. Również dla własnych ich dzieci wiara jest darem. I cnotami nazywamy to, co staje się naszą własnością. Wierzę, mam nadzieję, kocham. Bóg obdarza nas właśnie nimi, wiarą, nadzieją i miłością. Także stają się one w nas, tak jak cnoty naturalne, źródłem, z którego pochodzi nie tylko dobre moralne postępowanie, ale życie w zjednoczeniu z Panem Bogiem. A święty Paweł dopowie, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. I na koniec chciałbym jeszcze wskazać na dwie szczególne cechy cnót boskich. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych, w cnotach boskich. Czy nie wydaje się, że może być raczej odwrotnie? Czy cnoty boskie nie potrzebują dobrej i solidnej ludzkiej podstawy? Chrześcijańskie doświadczenie pokazuje, że prawidłowe jest jedno i drugie. Żeby żyć prawdziwie chrześcijańskim życiem, potrzebujemy dobrych ludzkich podstaw. Życie chrześcijańskie pokazuje jednak, że przez wiarę, nadzieję i miłość rozwijają się również cnoty ludzkie. I druga kwestia, wiara zawsze wzmacnia rozum. Sprawia, że widzimy jaśniej. Nadzieja daje nam siłę, boską siłę do przezwyciężania różnych przeciwności. Ale najpiękniejsza jest miłość. Miłość, która, jak mówi, opisuje święty Paweł w liście do Koryntian, iż miłość jest spoiwem doskonałości. Najwyraźniej widać to w życiu świętych, którzy właśnie dopiero dzięki cnotom boskim, wierze, nadziei, miłości, rozwinęli najpełniej swoje człowieczeństwo. Ukazuje się to właśnie najlepiej, najpełniej w miłości. A święty Tomasz mówi, nie istnieje żadna cnota bez miłości. Mądrość bez miłości jest najwyżej przebiegłością. Sprawiedliwość bez miłości może przerodzić się bezwzględność. Miłość jest również pełnią wszelkich cnót ludzkich. Czym byłaby bowiem sprawiedliwość, odwaga, umiarkowanie bez miłości? Dlatego święty Tomasz mówi, miłość jest formą wszystkich cnót. Dopiero ona czyni cnoty prawdziwymi cnotami, lub jak mówi święty Paweł, jest ona miłość spoiwem doskonałości. Życzę każdemu, aby był cnotliwy, aby pielęgnował sobie zarówno cnoty naturalne, które są w zalążku w każdym z nas, jak i cnoty boskie. A wówczas, ufajmy, cnoty uczynią nas dobrymi. Sprawią, że staniemy się czytelnymi świadkami Jezusa na wzór Chrystusa i Jego Matki, naszej Matki. Jeśli ja będę dobry, dobry i piękny będzie świat i nasze życie w tym świecie. Niezależnie od różnych trudności, czy koronawirusa, czy innych zmagań, tego sobie i wam życzę i szczęść Boże w dalszym pielgrzymowaniu, w podążaniu po dobrych śladach, śladach Maryi.